Dobrze, to ja będę odwoływać się już, ponieważ jako ostatnio mam ten przywilej, do wypowiedzi moich przedmówczyń, to znaczy jakoś tak nawiązywać do tego, czym mówiły. Więc Dobrowna Kałwa powiedziała, że jeżeli chodzi o tak zwaną dekadę gomułkowską, czy ten czas tak rządów Gomułki, to niewiele się dzieje w historiografii.
Niewiele wiemy, o tym, co się
czy też niewiele wiemy. Okej. Otóż mi się wydaje, że jeżeli chodzi o pamiętnikarstwo i wspomnienia, to wiemy dużo więcej. Ale też możemy jakby śmiało, i w związku z tym być może możemy też śmiało powiedzieć, że działo się dużo. Bronisław Gołębiowski, socjolog kultury, w takiej książce Pamiętnikarstwo i literatura policzył, że od końca wojny do roku 66 ogłoszono około 300 konkursów na pamiętniki i wspomnienia, z czego połowa przypadła na lata 1964-66. Część tych wspomnień mówi wręcz właściwie o takim, powiedziałabym, takiej ekspansji wspomnień i pamiętników. Mówi, że wspomnienia pisali właściwie reprezentanci, reprezentantki różnych grup zawodowych, grup społecznych, chłopi, robotnicy, inżynierowie, inteligencja, ale także działacze i działaczki ruchu rewolucyjnego. Część tych wspomnień właśnie działaczy i działaczek ruchu rewolucyjnego powstała na zamówienie Zakładu Historii Partii, który działał w latach 1957-68. Zresztą został on powołany w styczniu 1957 z uprzedniego Wydziału Historii Partii, który działał z kolei od 1946 właśnie do stycznia 1957 roku. Rolą tego zakładu było albo zlecanie właśnie przygotowania czy nadsyłania, redagowania później wspomnień, ale także przeprowadzano rozmowy, wywiady z działaczami i działaczkami, które były no, następnie właśnie spisywane i część była publikowana. Tak. Na przykład tutaj odwołuję się do pracy Marcina Zaręby, który zwraca uwagę, że właśnie u źródeł, u genezy powstania Zakładu Historii Partii leżał pewien spór, który się rozegrał na 7. plenum KCPZPR, gdzie Mieczysław Moczar rugał ówczesnego szefa Wydziału Historii Partii Tadeusza Daniszewskiego za to, że za bardzo ta instytucja zajmuje się historią Komunistycznej Partii Polski, a za mało zajmuje się historią nowszą, czyli Polskiej Partii Robotniczej, a także partyzantki okresu wojennego. W związku z tym jakby powołanie tego Zakładu Historii Partii oznaczało, że wyszło sporo tomów wspomnieniowych właśnie poświęconych tym, powiedziałabym, na zamówienie, tak, tym kwestiom, jak właśnie partyzantka, powstanie i działanie Polskiej Partii Robotniczej. Podam kilka tytułów, żeby też zobrazować Państwu o co tutaj chodzi. Tak? W 1961 roku wychodzi zbiór My z głodujących miast, wspomnienia ZWM-owców z lat okupacji. W 62 taki był początek wspomnienia działaczy Polskiej Partii Robotniczej Dolnego Śląska. W 63 czwartacy wspomnienia byłych żołnierzy szturmowego batalionu Armii Ludowej imienia Czwartaków z lat 43-45. Następnie Mazowsze w walce, takie były początki z 65 roku. Oczywiście to nie znaczy, że historię KPP całkowicie odłożono na półkę, bo wychodzą na przykład zbiory Bereziacy pod redakcją Leonarda Borkowicza w 65 roku, a także Komuniści wspomnienia o Komunistycznej Partii Polski z 69 roku. To, co mnie jednak interesowało przez ten rok naszej pracy nad latami 60., to nie były te wspomnienia tak zwane na zamówienie, tak? Te zbiorówki redagowane przez redaktorów Zakładu Historii Partii. Mnie interesowały wspomnienia, powiedziałabym, takie całościowe, tak? Książkowe, autonomiczne publikacje, których w latach po 56 roku na rynku wydawniczym czy czytelniczym zaczęło się pojawiać całkiem sporo. Interesowały mnie konkretnie wspomnienia polskich komunistek z poprzedniej ekipy rządzącej, tak? Czyli z tej ekipy bierutowskiej. Kolei, które powiedziałabym dosyć dziarsko zabrały się za pisanie po 1956 roku. Zabrały się za to pisanie, będąc już właściwie na takiej politycznej emeryturze, ponieważ rok 1956 dla wielu z nich oznaczał koniec pewnej aktywności politycznej czy aktywności w różnych instytucjach kultury, nauki. Partii chyba nie, ale przestały pełnić ważniejsze funkcje i powiedzmy zajmują się tutaj taką aktywnością wspomnieniową. Powiem tylko, że jak zorientowałam się, badam ten temat powiedzmy już od jakiegoś czasu, okazuje się, że to nie jest tylko polska specyfika, to znaczy tego rodzaju publikacje działaczek rewolucyjnych wychodzą też na przykład w Rumunii, wychodzą na Węgrzech, wychodzą też w Związku Radzieckim. Jest taka książka amerykańskiej badaczki Barbary Evans-Clemens, Bolshevik Women, gdzie analizuje ona, że właśnie po śmierci Stalina taka, powiedziałabym, generacja starych radzieckich komunistek, właśnie tych tytułowych bolszewiczek w rodzaju Aleksandry Kołłątaj, Jeleny Stasowej, jeszcze tam kilka nazwisk podaje, też publikuje, produkuje te wspomnienia i publikuje. Powiem tylko krótko, o jakich nazwiskach mówię, mówiąc o polskich komunistkach, które piszą te wspomnienia. Są to Maria Kamińska, Janina Broniewska, Marcjanna Fornalska, Edwarda Orłowska, Romana Grana, Zofia Dzierżyńska, Helena Bobińska, Jadwiga Siekierska, Zofia Marchlewska, Wanda Duraj. W tym 1968 roku wychodzi także pierwsza część wywiadu właśnie przeprowadzonego w Zakładzie Historii Partii z Wandą Wasilewską. Druga część dopiero będzie musiała czekać do 1982 roku na publikację. I teraz tak, chciałam zastanowić się na moment nad funkcją tych wspomnień i jakby też nakreślając, o czym one są. Otóż większość tych wspomnień dotyczy okresu przedwojennego. Ja już chyba kiedyś na jakimś takim spotkaniu tutaj mówiłam o tym, że uderzyło mnie wtedy to. Wtedy nie wiedziałam, nie miałam odpowiedzi na to pytanie, jak to się dzieje, że większość tych wspomnień, właściwie prawie wszystkie, kończą się na roku 39, no czasem dochodzą do 45 roku, to bodajże w trzech przypadkach, czyli wspomnienia Fornalskiej, Orłowskiej i bodajże Wandy Duraj, kończą się na roku 45, natomiast tak, na 45, natomiast wcześniejsze kończą, te pozostałe kończą się na 39 roku i zastanawiałam się, co jest na rzeczy, tak? I zadawałam sobie takie pytanie, czytając te wspomnienia, o co tutaj chodzi? Czy funkcją tych wspomnień, czy funkcja tych wspomnień jest stricte terapeutyczna, powiedzielibyśmy, czyli czy zasadza się ona wyłącznie na roli nostalgii, znaczy takim oto wspominaniu heroicznej przeszłości, z czasów, kiedy wszystko było możliwe, wszystko było w sferze, powiedziałabym, potencjalności, kiedy wszystko się zaczęło, tak jak one mówią. I czy byłoby to tylko takie nostalgiczne wracanie do właśnie tej heroicznej przeszłości, zarazem takie sklejanie ja dawnego i obecnego piszących, czy też może chodzi tutaj o coś więcej. I tutaj właśnie natknęła mnie o tym, że chodzi o coś więcej praca Małgorzaty Czermińskiej, autobiografii, która we wstępie pisze o tym, że autobiografia jest również działaniem słowami. Odwołuje się do prac Johna Austina, dzisiaj pewnie powiedzielibyśmy też na przykład prac Judith Butler, która również czerpie z Johna Austina, kiedy mówimy o tym, że autobiografia jest także działaniem słowami, jest pewnym rodzajem walki, również walki politycznej, pewnej interwencji. I jeżeli byśmy tak spróbowali zobaczyć te wspomnienia, to być może okazałoby się, że w tych wspomnieniach możemy widzieć pewną kontynuację aktywności politycznej sprzed 1956 roku, czyli z czasów sprzed politycznej emerytury tych autorek. Ta teza wydaje mi się też do obronienia, jeżeli weźmiemy pod uwagę, kim są autorki. Otóż autorki są przede wszystkim osobami, te które tutaj wymieniłam, osobami związanymi ze słowem, działającymi poprzez słowo w czasie swojej zawodowej aktywności, czyli są to pisarki, dziennikarki, propagatorki, te propagandzistki, instruktorki polityczne, krytyczki literackie, które właśnie przez całą swoją działalność, aktywność zawodową działały przez słowo, poprzez słowo, tak? i w tym sensie można spróbować zobaczyć te wspomnienia jako pewną kontynuację ich tej politycznej aktywności z czasów sprzed politycznej emerytury. I teraz pytanie o historię, ponieważ większość, tak jak powiedziałam, te teksty koncentrują się w dużej mierze na opowieści o czasach przedwojennych, tak? Niektóre starsze autorki koncentrują się na wydarzeniach rewolucji 1905 i 1917 roku. U młodszych jest to jednak rzeczywistość dwudziestolecia międzywojennego. Pytanie, czy chodzi tutaj o takie oto sobie snucie narracji historycznej i, prawda, tak jak mówię, w takim trybie zwierzeniowo-nostalgicznym, czy też chodzi o coś więcej, czy też chodzi o to być może, i to jest moja teza w tej dyskusji, że historia, ta opowieść o przeszłości jest stawką w grze o współczesność lat 60. To jest pewna próba włączenia się do dyskusji z jednej strony na temat przemian obyczajowych, które dokonują się w latach 60., ponieważ jeżeli byśmy przeczytali te teksty uważnie, to zobaczymy, że wątki tak zwane obyczajowe, czyli kwestia modelu rodziny, ról płciowych, relacji między płciami, wychowania dzieci, organizowania takiego wspólnego, codziennego życia, zajmuje ogromną część tych wspomnień. A pamiętamy również z panelu sprzed miesiąca, czy też z naszych dyskusji, że lata 60. to jest czas takiej burzliwej, powiedziałabym, burzliwych dyskusji i przemian również obyczajowych, nie tylko w Europie i na świecie, ale również w Polsce. W wielu momentach te autorki zwracają się do młodego pokolenia. Oczywiście to jest subtelnie i delikatnie, to trzeba też się jakby wczytać, tak? Ale mam wrażenie, że dokonuje się tam pewna próba nawiązania, porozumienia z tym młodym pokoleniem. Jednym słowem, tożsamość młodego pokolenia, to w którą stronę ono pójdzie, jeżeli chodzi też o te kwestie obyczajowe, tak? Jest jedną tutaj jakby zestawek, która się toczy. Druga rzecz, i tutaj nawiążę do tego, co powiedziała Ania Artwińska, mówiąc o pewnej dwoistości lat 60., otóż ja też mam takie wrażenie, czytając te wspomnienia, że poprzez historię próbują one włączyć się, czy też wypowiedzieć się na temat pewnej dyskusji wewnątrzpartyjnej, ale może to nie chodzi tylko o partię, może chodzi o społeczeństwo i jego myślenie o właśnie o komunizmie, o tym projekcie komunistycznym, o tożsamości komunisty, o pewnych wzorcach ideowych, czy o projekcie komunistycznym jako takim. Czytając te teksty, miałam takie wrażenie, że w wielu momentach, zaraz powiem, dokonuje się to bardzo subtelnie, też ponieważ nie wszystko można powiedzieć wprost, toczy się tam taka dyskusja, spór, polemika, trudno mi powiedzieć, o komunistyczne ideały, tak? Jednym słowem, kreśląc pewien obraz wspólnoty przedwojennej, bo tam niewątpliwie ten obraz tej wspólnoty, tego my, tak? My naszego tego pokolenia, które doszło do władzy po 44 czy tam 45 roku, to jest takie trochę pytanie, co się właściwie z nami stało, co się stało z tymi ideałami komunistycznymi, takimi na przykład jak internacjonalizm, co się stało i co się dzieje po 56 roku. Jednym słowem, mam też wrażenie, że historia jest w tych tekstach, ta historia przedwojenna, dawna, jest pewnym ekranem, albo też pewnym medium, na które jest wyświetlane, czy też za pomocą którego jest transmitowane są pewne racje, czy też pewne idee, których nie można wyrazić w inny sposób. Bo tak jak mówię, okres wojenny, a przede wszystkim okres ten założycielski PRL-u, czyli okres stalinowski, jest właściwie nieobecny, tak? Pytanie, czy jest on totalnie niewyrażalny, czy jest wyrażalny tylko w pewnych szczelinach narracji. W tych tekstach, jeżeli chodzi, ponieważ nie chciałam się skupiać, wydaje mi się, że to są dwie zupełnie inne dyskusje, to znaczy ta kwestia obyczajowa, która mnie osobiście aktualnie bardzo ciekawi, czyli jak za pomocą tych narracji historycznych autorki włączają się w tą całą dyskusję o przemianach obyczajów lat 60., to bym zostawiła na bok, a chciałam się skupić na tych kwestiach ideowych, tak, czy też tożsamościowych, tym projekcie komunistycznym, który się za pomocą historii artykułuje. Więc oczywiście, że w tych tekstach rekonstruowana jest pewna genealogia ruchu komunistycznego. U starszych, tak jak powiedziałam, pewne punkty założycielskie, tak, taka najdalsza pamięć, do której autorki sięgają. Mówiąc o starszych, mam na myśli Marcjannę Fornalską, Helenę Bobińską, Jadwigę Siekierską, Zofię Dzierżyńską czy Zofię Marchlewską. To jest rewolucja 1905 i później rewolucja październikowa. U Siekierskiej pada takie piękne zdanie, które jakby wydaje mi się, że oddaje istotę tej generacji, tak, tych autorek, byliśmy młodzi i rewolucja była jeszcze młoda. Tak, mówiąc o rewolucji październikowej. Rewolucja szczególnie 1905 roku, kiedy dokonuje się taki splot, powiedziałabym, walki niepodległościowej i społecznej, tak, jest w ogóle takim, powiedziałabym, wydarzeniem bezpiecznym. To znaczy, to jest taki moment, z którego one nie muszą się tłumaczyć. Dosyć chętnie więc wracają do tej rewolucji 1905 roku. Oczywiście chętnie wracają, no bo tak jak mówię, no byliśmy młodzi, rewolucja była młoda. Ale potem jest ten wątek rewolucji październikowej. Większość tych autorek przeżyła rewolucję październikową albo w Związku Radzieckim, albo dołączyła jakby w okresie tuż po rewolucyjnym. W związku z tym one faktycznie bardzo, powiedziałabym, tak entuzjastycznie odmalowują atmosferę rewolucyjnej Moskwy roku 1917 czy 1918. Kreślą obrazy polskich komunistów, którzy tak ochoczo właśnie włączali się w tą rewolucję październikową. Ale też zwracają uwagę, że włączając się w tą rewolucję, polscy komuniści no, na przykład czuwali nad takimi sprawami jak odzyskanie polskich dóbr kultury i przekazanie ich nowym władzom Polski, czy uczenie polskich dzieci czytania, tak, i pisania w języku polskim. Zwracają uwagę na walkę z caratem. Carat jest w ogóle tutaj przedstawiany jako główny wróg wszystkich ludów słowiańskich. W związku z tym walka z nim, można powiedzieć, jest takim ziszczeniem idei internacjonalistycznego braterstwa. Wszyscy razem przeciwko jednemu tyranowi. Mam też wrażenie, jeżeli mówię o tej grupie autorek, że tutaj internacjonalizm jest pewną ideą, nie wiem, przeżywaną w ich życiu, tak? Jest to pewna konsekwencja też sposobu ich życia, bo większość z tych autorek czy też ich rodzin, można powiedzieć, trochę tułało się po Europie w okresie przedrewolucyjnym. Ale też chciałam powiedzieć, że tak jak przeczytałam te teksty, to mam wrażenie, że dla nich internacjonalizm nie kłóci się z patriotyzmem. To znaczy, to tutaj trzeba by było uruchomić zupełnie inne kategorie jakby myślenia. To nie jest tak, że albo internacjonalizm, albo patriotyzm. Właściwie można, okazuje się, że można te dwie sprawy połączyć. U młodszych z kolei, tak jak powiedziałam wcześniej, dwudziestolecie międzywojenne jest takim głównym przedmiotem dyskusji. No i tu zaczynają się schody, powiedziałabym, ponieważ tutaj z większej liczby wydarzeń trzeba się wytłumaczyć. Z jakich wydarzeń? Na przykład z wojny 1920 roku albo z zamachu majowego, tak? I udzielenia krótko, ale poparcia Piłsudskiemu przez komunistów, a później wycofania się z tego poparcia. Szczególnie rok 1920 i to wsparcie bolszewików, tak, w wojnie z Polską, powiedziałabym, jest takim wydarzeniem, wokół którego autorki młodsze, czyli Maria Kamińska, Janina Broniewska, Edwarda Orłowska, Romana Granas, jeszcze jest Jadwiga Sabina Ludwińska, koncentrują swoją uwagę. Zwracają uwagę, że można powiedzieć, że tutaj zaczyna się pewna trudna historia dla komunistów. Tak? Relacjonują spory i dyskusje na temat stanowiska komunistów w sprawie niepodległości Polski. To faktycznie to miejsce, ta ilość miejsca, którą przeznaczają na relacjonowanie tych sporów, mam wrażenie, że to jest w ogóle rzecz bardzo ciekawa, bo wydaje mi się, że tutaj nie chodzi tylko o to, żeby prosto zrekonstruować, jak one mówią, zygzakowatą historię KPP w tych sprawach, ale też żeby pokazać poprzez te nawroty, jakby ciągłe powracanie do tego tematu, pokazać, że pewne sprawy jakby nie były oczywiste, że one wciąż żyją. Jakie to sprawy? To na przykład kwestia luksemburgizmu, tak bym powiedziała. Coś, co w momencie, kiedy autorki piszą te wspomnienia, czyli w latach 60. nazywane jest błędem luksemburgizmu, oczywiście to już jest wcześniej nazywane błędem luksemburgizmu, w tych tekstach jakby ciągle do tego wracają. Postać Róży Luksemburg jest, powiedziałabym, no, pewnym emblematem, który w tych tekstach pojawia się właściwie no, w większości z nich. Z jednej strony autorki, wydaje mi się, są zobligowane do odżegnywania się od poglądów Róży Luksemburg, no bo doktryna partyjna jest, powiedziałabym, konkretna i nieubłagana. Z drugiej strony nie mogą powstrzymać się przed uczynieniem z Róży Luksemburg takiej komunistycznej świętej. Czy opowieści o tym, jak jej obrazek był, jej podobizna była przekazywana w komunach więziennych, kobiecych, jak tam właśnie funkcjonowała, no pewnie jako pewna relikwia, wydaje mi się też bardzo, bardzo ciekawa i bardzo znamienna. Szczególnie we wspomnieniach Marii Kamińskiej jest taki moment, kiedy ona wręcz pokazuje taki spór o duszę młodej rewolucjonistki, który toczy się między poglądami Róży Luksemburg, a jak to mówi, żelazną, nieubłaganą logiką Lenina. Kamińska pisze swoje wspomnienia w 60 roku i oczywiste jest, że doktryna Lenina jest tutaj tą doktryną, doktryną, której musi być wierna, a z drugiej strony ta częstotliwość, z jaką powraca do poglądów Róży Luksemburg, ta częstotliwość, z jaką powraca do sporów i dyskusji, które się toczyły wokół pytania, czy rewolucja światowa, czy jednak niepodległość Polski, jest moim zdaniem znacząca. I teraz, żeby już nie przedłużać i skończyć w tym momencie, chciałam tylko powiedzieć o jednej rzeczy, na którą wpadłam ostatnio, myśląc o tych tekstach. Otóż wydaje mi się, że pewnym kluczem do rozszyfrowania tego, co się tak naprawdę w tych tekstach dzieje, jeżeli chodzi o ich warstwę narracyjną, a też o pewien przekaz, byłaby być może kategoria palimpsestowości. Czy mam wrażenie, że to są teksty palimpsestowe, to znaczy takie, w których pod warstwą pewnej oficjalnej, obowiązującej treści, pewnej doktryny, można wyczytać, no właśnie, pewne treści, powiedziałabym, niewygodne, niemożliwe do wyartykułowania, przynajmniej niemożliwe do wyartykułowania wprost. Tutaj mówiąc o tej palimpsestowości, myślałam o badaczkach feministycznych Sandrze Gilbert i Susan Gubar, które badały teksty kobiece z epoki wiktoriańskiej i użyły właśnie tej kategorii palimpsestowości, żeby je przeczytać, tak? Mówiąc, że, może przeczytam ten cytat, kobiety produkowały dzieła literackie, które są w pewnym sensie palimpsestowe, dzieła, w których wzór na powierzchni ukrywa lub przesłania głębsze, mniej dostępne i mniej społecznie akceptowalne poziomy znaczenia. Autorkom tym udało się trudne zadanie osiągnięcia prawdziwie kobiecego autorytetu przy równoczesnej zgodności z patriarchalnymi standardami literackimi i ich subwersją. Publicznie stwarzając dopuszczalne fasady dla prywatnych, niebezpiecznych wizji, kobiety pisarki długi czas posługiwały się szerokim zakresem taktyk zaciemniania, ale nie wymazywania z pamięci swych najbardziej wywrotowych impulsów. Krystyna Kłosińska, komentując ten fragment i w ogóle tą kategorię palimpsestowości do czytania tekstów kobiet w epoce wiktoriańskiej, mówi, że jest to siła bezsilnych, że nie możemy tutaj mówić o emancypacji, ponieważ tu pewne treści zostają niewyrażone. Ale ja myślę sobie, że oczywiście siła bezsilnych, to określenie pewnie też przydałoby się nam, kiedy mówimy o tekstach stalinowskich, komunistek piszących po 56 roku, ale być może coś jeszcze, być może pod tą warstwą oficjalną, wre jakiś, powiedziałabym, głęboki nurt pamięci o przeszłości, która nie może zostać wprost wyartykułowana, ale może zostać przechowana. To jest pewien rezerwuar pamięci, który może służyć na przyszłość. To jest pytanie, które też sobie zadawałam w tekście do naszej książki. Jak pisać historię, czy też jak pamiętać rewolucję w czasach porewolucyjnych? I mam wrażenie, że autorki tych tekstów w pewnym sensie no, zmagają się też z tym pytaniem i no cóż, no, do nas chyba należy odpowiedź, czy im się to udało, czy nie. Dziękuję i przepraszam, że tak długo.
Nie, już nie, wcale nie było długo. Dziękuję bardzo za bardzo bogate i takie interesujące wypowiedzi. Może trochę, żeby uporządkować naszą dyskusję i sprowadzić ją jakoś, no nie do wspólnego mianownika, bo jej się nie da sprowadzić do wspólnego mianownika, ale powiedzmy, żeby znaleźć pewne wspólne pole, to jakby przypomnę, na jakim gruncie się też poruszamy, a mianowicie poruszamy się na gruncie polityki historycznej. Tak? Czyli takich, no, najprościej, najbardziej potocznie próbując ją zdefiniować, to są takie jakby uporządkowane, zorganizowane i skoordynowane działania, które mają służyć do wytworzenia opowieści prawomocnej. Opowieści o przeszłości oczywiście, tak? W tym sensie polityka historyczna z założenia zmierza do wytworzenia takiej homogenicznej, alegorycznej opowieści z jasno określonymi rolami, z mocno nacechowanymi etycznie bohaterami. Żeby nawiązać do koncepcji Bartha, można powiedzieć, że polityka historyczna zawsze wytwarza mit, to znaczy taką opowieść, w której musimy się odnaleźć. Musimy odnaleźć swoją współczesność, musimy odnaleźć swój sens i jednocześnie wpisać się w jakiś taki absolutny porządek ustanowiony. Więc w tym sensie rzeczywiście jej stawki, jej siły, i konflikty, i pola gier będą współczesne, ale jakby musi zawsze wytworzyć pewną wizję wspólnoty. Tak? I jakby ten mit czy polityka historyczna, no właśnie, ma potwierdzić pewną zbiorową przynależność. I teraz jak przechodzimy do tej polityki historycznej w latach 60., to mnie się jednak wydaje, wbrew temu, co mówi dr Kałwa, że ona jednak ma charakter szczególny, to znaczy, że jest tu coś specjalnego. I oczywiście rozmaite polityki historyczne w zakresie historiografii akademickiej, nie wątpię, że one też pewnie inaczej wyglądają. Natomiast wydaje mi się, że ta polityka historyczna lat 60. jest o tyle szczególna, nie, że po prostu ucieka się do akcentów nacjonalistycznych, czy do idei narodu, czy do po prostu stricte narodowych koncepcji, bo one są oczywiste i obecne znacznie wcześniej, ale ona staje się stricte nacjonalistyczna w tym sensie, tak, że wytwarza, jakby powiedział towarzysz Gomułka, jednoetniczną wspólnotę. Ona rzeczywiście ją wytwarza. To jest jego kategoria, która powtarza się nieustająco w pismach Gomułki. Jednoetniczna wspólnota, tak? Jakby ten jeden naród, jednoetniczny, monoetniczny, i to jest wałkowane przez wszystkie kategorie. Ale znaczy to tyle, że w latach 60. wytworzono pewien model wspólnoty czy tożsamości, która jest stricte etniczna, a która wydaje mi się, że w wspólnocie politycznej i społecznej lat 50. wyglądała jednak inaczej, jako praktyka społeczna, jako dyskurs polityczny i społeczny. Ja nie mówię o dyskursie historiograficznym w tej chwili. Oczywiście jakby ten dyskurs nacjonalistyczny, jak każda odmiana dyskursu nacjonalistyczna ma swoistości i oczywiście nie chodzi o to, że jest to kalka dyskursu z lat 30. W tekście, który w książki, która ukaże się PRL na zakręcie lada moment, Arantxa, która no niestety nie mogła nam dzisiaj towarzyszyć w panelu, Arantxa Calderón pokazuje i Tomasz Żukowski pokazują, że ta wspólnota nacjonalistyczna układa się już inaczej, to znaczy jakby do tej wspólnoty dopuszczeni są już chłopi, oni są podniesieni do godności narodu, tak? Ale jakby cała ta egalitaryzująca emancypacja jest włączona do nacjonalistycznej tożsamości. I tutaj Ania masz rację oczywiście mówiąc, że to nie jest tylko polityka państwa, czy nie jest to tylko polityka partii, tak? Bo jak patrzymy na tę rywalizację właśnie wokół 66 roku, to polityka historyczna Kościoła, który musi się umocować jako taki no nie tylko prawy dziedzic, ale tak musi spojrzeć na tę przeszłość jako przeszłość zawsze katolicką wiernego narodu. Jakby cała ta polityka historyczna obydwu tych ważnych podmiotów jest skoncentrowana na tym, żeby wytworzyć taką mocno zamkniętą, wspólnotową koncepcję swoich, tak? Jakby w tym sensie rok 68 zostaje wytworzony czy przygotowany znacznie wcześniej już, na początku lat 60., a może już po 56 roku. I w tym sensie można powiedzieć, że polityka historyczna, taka nacjonalistyczna, jest specyficznym nie tylko polem licytacji Kościoła i partii, ale przede wszystkim znakiem, który krąży między partią a Kościołem, ale też krąży między społeczeństwem. Jak pomyślimy sobie o kulturze masowej owego czasu, w jaki sposób właśnie zostali przyjęci krzyżacy, w jaki sposób jakby cała ta nacjonalistyczna koncepcja narodu jednak została przyjęta z wielką akceptacją. Jak pomyślimy sobie o krytyce literackiej i filmowej owego czasu, nie tylko o Załuskim, ale o całej masie, o przyjęciu na przykład popiołów, które były rugane właśnie z tego powodu, że obrażają honor i godność narodową, tak? To były główne zarzuty. Wcale nie z powodów jakichkolwiek marksistowskich odrzucano popioły. Jakby rzeczywiście ten nacjonalizm, ale też antyniemieckość, bo nie tylko antysemityzm, o którym już mówisz, Ania, jest znakiem, który krąży między partią, Kościołem a społeczeństwem. Nie znaczy oczywiście to, że ona ogarnia cały obszar społeczny i bezwyjątkowo i że wszyscy są pogrążeni w tym dyskursie. Byłaby to absolutna przesada, ale tak rzeczywiście jest. Jakby zradykalizowałabym jeszcze twoją tezę, tak? Znaczy wydaje mi się, że masz rację i jeszcze więcej. Jest to, krótko mówiąc, ten specyficzny nacjonalizm lat 60. to jest to język, w którym wypowiada swoje aspiracje i władza, i kościół polityczny, tak? I pewne wizje polityczne i historyczne, i kulturowe, i tożsamościowe. I to, co się dzieje w latach 60. to jest dla mnie o tyle szczególne, że lata 60. dokonują restytucji porządku nacjonalistycznego jako porządku prawomocnego kultury. A w latach 50. jeszcze tego nie ma. Tak? I niezależnie jakby od tego, czy dyskurs historyczny, historiograficzny się zmienia, czy nie, to wydaje mi się, że jest to pewne nowum w latach 60. I teraz jakby pytania już bardziej może szczegółowe do Pani. Czy do Ani mam właściwie tylko tę uwagę, żeby tylko zradykalizowałabym twoją tezę, tak? Wydaje mi się, że to jest, że podobnie zresztą tak jak mówisz, znaczy to nie jest tylko tak, że antysemityzm jest przygotowany, ale on gdzieś tam wygasł i nagle się pojawia, tylko on jakby idzie równolegle, idzie w tle, jakby te jeżeli mamy tę wspólnotę jako wspólnotę narodową, jednoetniczną, zdominowaną, no to tam nie ma miejsca na Żydów, nie ma tam miejsca na Niemców, tak? Niemcy będą zawsze obcymi. Narracje Kościoła różnią się tylko tyle, że jeszcze nie ma tam miejsca dla komunistów, tak? Ale dla nich Żydzi i komuniści, jakby to jest jak porównamy orędzie biskupów, tak? To jest bardzo widoczne, czy ten stop Żydokomuny tam wyłazi na plan pierwszy. Rzeczywiście tam jest mniej, może w tej narracji Kościoła mniej widać ten antyniemiecki pierwiastek, ale właśnie tutaj jakby trzeba by się było zastanowić i może to głębiej przebadać. Czy w Polsce rzeczywiście próba zaszczepienia marksizmu zakończyła się szczepionką? Czy historiografia, tak, czy historiografia rzeczywiście nie przyjmuje marksizmu? Na pewno tak jest współcześnie i jakby tu się zgadzam absolutnie. Tylko jak zastanawiam się jednak nad pracami Witolda Kuli, które oczywiście wychodzą z rozmaitych szerokich inspiracji. Nie chodzi nam o marksizm ortodoksyjny albo oficjalny, nie chodzi nam też o historyków partyjnych, nazwijmy to w ten sposób, tak? Historyków partii, ale wydaje mi się, że takie szerokie inspiracje, to znaczy pojęcie klasy społecznej, konfliktu społecznego, w ogóle ufundowanie historii gospodarczej, społecznej i kulturowej, innej niż po prostu stricte historii politycznej, zawdzięczamy marksizmowi w latach 60. to jest jeszcze w miarę żywe. Znaczy pojawia się i niestety później gaśnie, tak? We współczesności nawet to trochę jeszcze inaczej wygląda i tu zgadzam się absolutnie, że historycy polscy mają jakąś taką szczególną awersję do jakiejkolwiek, nie chodzi nawet o teoretyzowanie ogólne, tak? Ale nawet jakby takie pojęciowe sprecyzowanie własnych narzędzi, to jest jakiś wyjątkowy opór w tej sprawie. Natomiast Agnieszka, w twojej wypowiedzi mnie bardzo zainteresowała ta kategoria palimpsestu, to znaczy ja się zastanawiałam cały czas, jak mówiłaś, jak te wspomnienia, to projektowanie tożsamości komunistycznej wpisuje się w tę politykę historyczną lat 60. i rozumiem, że dla ciebie ten palimpsest to byłoby coś bardzo charakterystycznego, znaczy takiego wpisania się, ale jednocześnie bardzo takie strategie oporu, ale jednocześnie przeniesienia tego, co jest takim zarzewiem rewolucyjnym pod tym, co już nie jest, tak? Znaczy, co właściwie już, no ale właśnie, czy to jest...
Znaczy, mi się wydaje, że po prostu jakby autorki, to też nie oszukujmy się, no tu akurat Kajetan zrobił kwerendę w archiwach cenzury, teksty były czytane przez cenzurę, to nie było tak, że wszystko mogło przejść z racji tego, że to były eks-dygnitarki, więc jakby po starej znajomości puszczamy te teksty jak leci. Nie, tutaj odwołuję, bo kwerenda Kajetana okazała się bardzo cenna, szczególnie co szczególnie było nacenzurowane, poza kwestiami obyczajowymi. Otóż to była taka ciekawostka, że we wspomnieniach Fornalska Marcjanna podaje taką informację, że jej córka, już nieżyjąca wtedy Małgorzata i Bolesław Bierut mieli nieślubne dziecko, więc to zostało zakwestionowane przez cenzurę w 60 roku, kiedy już oczywiście obojga tych ludzi nie było na świecie, ale tu wątpliwość cenzury wzbudziła ta kwestia prowadzenia się moralności, obyczajów prezydenta, ale to jest jedna rzecz, to jakby ta cenzura obyczajowa, ale druga rzecz, która dotyczyła już historii, no to są oczywiście kwestie związane z czystkami, to znaczy jak pisać o czystkach stalinowskich po 56 roku. Ja już zdaje się kiedyś mówiłam o tym, że wspomnienia Romany Granas, właściwie zaczynają się, to jest 58 rok, kiedy one wychodzą, zaczynają się od takiego zdania, że teraz wreszcie będzie można opowiedzieć, przywrócić pamięć tych towarzyszy, no którzy właśnie przepadli w Moskwie, po czym kończą się, no właśnie, a potem przed rok 37, trzy kropki, tak? Więc, a kiedy na przykład Maria Kamińska w pewnym momencie napisała, że tam właśnie jeden z jakichś tam towarzyszy został zamordowany, czy zginął w Moskwie, to cenzura wprowadziła sugestię, że trzeba by tu zrobić korektę, to znaczy no padł ofiarą prowokacji na przykład. To były takie pewne formuły. Więc jakby one mają tego świadomość. Oczywiście przechodzą te teksty przez cenzurę, pewnie też auto się cenzurują. Znaczy kwestia dyscypliny partyjnej. Czasem się mówi, no tak, to była taka dyscyplina, to była taka sekta trochę, ci przedwojenni komuniści. Znaczy mam wrażenie, że dyscyplina jest faktycznie silna. Natomiast oprócz tej dyscypliny, tej cenzury, autocenzury i tak dalej, wydaje mi się, że są tam pewne rzeczy, które no właśnie są wypowiedziane powracają, znaczy fakt, że one faktycznie powracają do pewnych wątków, do tych sporów, do tej postaci Róży Luksemburg. Też Jadwiga Sabina Ludwińska, która jako jedna z nielicznych doprowadza swoje wspomnienia do 1945 roku i poświęca większą ich część powstaniu Polskiej Partii Robotniczej i dyskusjom z towarzyszem Gomułką i innymi, którzy uczą na zebraniach tego aktywu nowo formującej się PPR, dlaczego nie będzie w nazwie komunistyczna i dlaczego teraz trzeba się skupić na walce narodowej, patriotycznej, a nie internacjonalistycznej, podczas gdy ten aktyw stary cały czas do tego nawraca. Wydaje mi się, że to są pewne takie momenty, kiedy one nie odpuszczają. To znaczy czasami jest niewyrażone wprost, ale pewne treści, nie wiem, wyparte powracają właśnie w tych powtórzeniach na przykład, tak? No i ta postać Róży Luksemburg to dla mnie jest niesamowita, to znaczy to ścieranie się koncepcji, można to genderowo również rozpisać, tak? Róży Luksemburg i Lenina, używanie takich kategorii, żelazna logika Lenina kontra, jak ona tam mówi, Maria Kamińska, takie niekontrolowane porywy czy odruchy lewicowości, znaczy tego lewactwa, tak? Które tutaj reprezentuje Róża Luksemburg, to też mi się wydaje takie znaczące. I ten obrazek, który jest przechowywany niemalże jak relikwia przez te młode dziewczyny, komunistki, tak, które tam zbierają się właśnie nie obok zdjęcia Lenina, tylko obok zdjęcia Róży Luksemburg. W kontekście tej całej dyskusji o tym, czy rewolucja, czy niepodległość i jak się do tego ustosunkować, też wydaje mi się znaczące. Może czytam tu za daleko, ale coś, znaczy, ponieważ to się pojawia, to nie jest tak, że to jest tylko w jednym tekście. Ja przeczytałam, może nie jest to, mówię, grupa jakaś bardzo reprezentacyjna, to znaczy jakieś 15 wspomnień. Jakaś to próba jest, ale może nie bardzo jeszcze szeroka, ale ponieważ to się powraca w tych tekstach jako taki pewien refren, to mi się wydało znaczące.
To by też znaczyło, że jakoś w tych tekstach zdradza się, nie wiem, trudno nazwać to świadomością, ale też nieświadomością, że jakby ten powiedzmy zrąb komunistyczny, takiego internacjonalizmu, tak? Znaczy, że ona jakiejś jest opozycji w stosunku do narracji prawomocnej i obowiązującej współcześnie.
Ja bym powiedziała, że to jest, tak? Trochę tak, nie pamiętam, czy to pisał.
Wcześniej, czyli w latach 60.
Chyba Nora to mówi, że nie wiem, czy się z tym zgadzać, czy nie, ale że pamięć czasem stawia opór. Pamięć jednostek czy grup stawia opór też pewnej pamięci instytucjonalnej, na straży której stoi między innymi ten zakład historii partii, który, no, powiedziałabym, produkuje te narracje, powiedziałabym, takie właśnie już oficjalne, te zbiory, które wychodzą, mają tą pieczęć. One się też, to jest bardzo ciekawe też w takiej warstwie, jak to wygląda, to znaczy wszystkie otwiera zdjęcie Władysława Gomułki, postać Gomułki przewija się w tych wspomnieniach, zawsze ktoś tam spotkał towarzysza Gomułkę albo był poinstruowany przez towarzysza, miał okazję uścisnąć dłoń towarzyszowi Gomułce. To wszystko jest. U nich tego nie ma. Znaczy Gomułki tutaj nie ma w tej narracji. Nie ma też Stalina. To jest jakby moim zdaniem znaczące. Nazwisko Stalina pojawia się tylko raz we wspomnieniach Dzierżyńskiej, a dotyczy to czasów jeszcze tam zamierzchłych 1917 roku. Jest za to postać Lenina opromieniona, ale ja to wiążę z tym, no właśnie, młody wódz rewolucji. My byliśmy młodzi, rewolucja była młoda, tak? To jest też jakiś taki wypielęgnowany obraz. Jakoś, no nie wiem.
Mogę tylko krótko uzupełnić, chcę powiedzieć. Bardzo mi się podoba ten pomysł, żeby analizować te struktury narracyjne tych autobiografii, ale wydaje mi się, że trzeba by to jednak zrobić komparatystycznie, dlatego że ja nie znam tych polskich za dobrze. Czytałam Sikierską, Bobińską, Broniewską i parę takich podobnych tekstów rosyjskich. I w Polsce to jest zawsze opowieść, jak sama powiedziałaś, jak opowiadać o rewolucji po rewolucji, prawda? A w tym kontekście rosyjskim czy radzieckim to jest jakby, jak opowiadać o rewolucji, która może jeszcze się wydarzyć. Czyli nie ma chyba tej takiej, jest ten problem 1937 roku, to jest miejsce puste, które łączy te teksty, tak? Ale dla tych komunistek radzieckich to jednak destalinizacja jest jeszcze początkiem czegoś nowego, a w Polsce to już jest koniec. To jest, dlatego ta figura tego wirtualnego odbiorcy, tak, nowego pokolenia, któremu się próbuje wytłumaczyć, czym była chwalebna idea, tak? Ten duży pokoleniowy się okazuje ważny, a wydaje mi się, że oczywiście w Rosji też pewnie jest kilka takich tekstów, które są pisane jak takie nostalgiczne pożegnanie, ale jednak dominuje optyka optymistyczna, że to wcale nie koniec, że dopiero wręcz przeciwnie, że ta jakby trauma 1937 roku może być przepracowana i ten właściwy, też pojawia się też model właśnie leninizm, tak, może zostać zrealizowany. I to jest niezmiernie ciekawe, tak zupełnie inny punkt wyjścia i też stosunek do historii.
Jak pamiętacie, może Broniewska zaczyna i kończy właściwie, bo ona napisała trzy tomy, taką trylogię wspomnień i mówi, że najważniejszą książką jej życia było z pamiętnika korespondenta wojennego, książka z 53 roku. Mimo tych trzech tomów, które wychodzą tam 64, 68 i 73, najważniejszą książkę uważa, książkę, która dokumentuje ten czas wojenny, tak? Kiedy towarzyszyła pierwszej dywizji piechoty imienia Kościuszki, była tą korespondentką wojenną, no to jest też czas jakby ożywionej przyjaźni z Wandą Wasilewską, która no, za czasów Gomułki no, nie jest tutaj szczególnie mile widziana. Jeżeli chodzi o wspomnienia Gomułki, wspomnienia Wasilewskiej, chciałam powiedzieć tylko o jednej rzeczy, która też mi się wydała znacząca i jakoś wpisująca się też w tą opowieść o tym, że stalinizm czy wojna spędzona w Związku Radzieckim jest wielkim tabu, które jest nie do wyrażenia w tamtym czasie albo nie do wyrażenia wprost. To jest fakt, że w 68 roku wychodzi pierwsza część wspomnień Wasilewskiej do 39. Wspomnienia wojenne wychodzą dopiero za czasów Jaruzelskiego, 82. Nie wiem, na ile to było cięcie, że tak powiem, intencjonalne, ale chyba znaczące.